Dzień dobry. Mamy nadzieję, że to nie zaskoczenie. Słyszymy się w każdy piątek po 11 w świecie nowych mediów i zaglądamy za kurtynę internetu. Jeśli internet ma jakąś kurtynę, no to my już całkiem sporo rzeczy Państwu pokazaliśmy, objaśniliśmy. Dzisiaj będziemy trochę diagnozować, trochę patrzeć na to, jak ten internet dziś wygląda, jak można w nim zaistnieć i czy 15 lat temu było podobnie, czy może zupełnie inaczej. Audycję realizuje Ewa Palicka. Filip Jędrusz przy mikrofonie, kłaniam się nisko, a ze mną oczywiście gość dzisiaj to Monika Pryśko, znana jako Tekstualna w sieci, połowa też duetu Insta Partner.
Dzień dobry, bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie.
Bardzo się cieszę, że możemy tutaj porozmawiać w sieci od 15 lat.
Dokładnie.
Tak, jakbyś miała taki slogan swój.
2011 rok.
Jaki to był wtedy internet? Jaka to była sieć?
Pierwsze, co mi się rzuciło jakby na mózg, dużo szczerości, autentyczności, mało komercji, takiej radosnej twórczości, ponieważ odbieraliśmy wtedy blogi, wtedy nie było Instagrama, jako miejsce twórcze. Jeszcze nikt nie zarabiał, nikt nawet jakby komercyjnie nie patrzył na te swoje działania, ale mieliśmy przestrzeń, żeby się wyrazić, to było super.
Czy było więcej pasji i takiej, no, młodzieżowe słowo, chociaż chyba już nie, zajawki, czyli takiego zrywu właśnie kreatywnego z pasji więcej.
Ja mam wrażenie, że myśmy się zachłysnęli tym blogowaniem, spotkaniami blogowymi, tym, że można było realizować swoje miejsce w sieci. Rozumiesz, masz swoje miejsce w sieci, możesz pisać, robić zdjęcia i każdy mógł jakoś się wyrazić. Oczywiście teraz stawka wzrosła, bo nagle musisz być ekspertem od Instagrama, od blogosfery, od Facebooka i tak dalej. No ale 15 lat temu, 2011, to była wolna Amerykanka, ale w takim bardzo przyjemnym kontekście.
To były też chyba takie czasy, tak myślę, że nikt nie patrzył na media społecznościowe i internet w takim charakterze budowania marki swojej, osobistej, że ktoś myśli, przydałby mi się blog, żebym mógł zrobić to i tamto, albo potrzebuję profilu na Instagramie, na którym będą rolki. To prawda? To się dopiero ostatnio pojawiło, takie podejście?
Myślę, że nie. Myślę, że myśmy o tym wiedzieli, tylko nie umieliśmy tego nazwać. Nikt tego nie nazywał marka osobista. Ja pamiętam, założyłam bloga po to, żeby to było wsparcie mojej strony internetowej, czyli ja byłam copywriterem, pracowałam jako copywriter i chciałam, żeby moi przyszli klienci mogli mnie poznać, czyli że mogli poczytać, jak ja piszę. I to była moja taka motywacja, żeby mieć swoją stronę swojego bloga. No ale potem się okazało, że ja tutaj zaszłam w ciążę, nagle taka endorfiny, człowiek chce się dzielić tym ze światem, ma przestrzeń, podgląda innych blogerów ze Stanów również i się okazuje, że tutaj inspiracje się nie kończą, a człowiek twórczy łapie te inspiracje i jakoś chce je zrealizować. No i to nam przyświecało, ale pamiętam taki moment, nie wiem, to był 2015, tak mi się wydaje, no powiedzmy 10 lat temu, 10-12 lat temu, wszyscy blogerzy, którzy mieli ksywki, tak, śmieję się, że oprócz mnie, zmieniali swoje konta na właśnie imię i nazwisko. I wtedy wchodziły te marki osobiste. Już nie chcesz być człowiekiem twórcą znanym z tego, że masz ksywkę, tylko imię i nazwisko i ładujesz całą uwagę, karmisz swoje imię, nazwisko, rozumiesz? Tutaj była ta marka osobista, chociaż mam wrażenie, że nikt wtedy jeszcze o tym nie mówił.
Był taki bloger, Kominek.
Tak.
Jeden chyba z takich, pierwszych, czy najbardziej znanych, no ale...
Znaczy, w sensie Kominek był jednym z tych znanych, ponieważ był bardzo kontrowersyjny i pisał rzeczy, które polaryzowały. No, wkładał kij w mrowisko bardzo skutecznie. Natomiast to był Jason Hunt. Czyli to nadal był jakiś pseudonim artystyczny, ale już... Imię i nazwisko, jakby nie patrzeć było.
Tak, bo tak naprawdę on nie nazywa się Jason Hunt.
Nie.
Dobrze, ale potem zmienił się i to faktycznie było...
Tak.
No bo tak, rzeczywiście, jak ktoś
przede wszystkim pokazał twarz. Zaczęło się od pokazywania twarzy, czyli najpierw publikowaliśmy anonimowo, a później się nagle okazało, że imię, nazwisko i twarz to jednak jest wiarygodność. Że jednak jak już mamy kogoś obserwować, to trochę jak ze znanym lekarzem. Wchodzisz na znanego lekarza, no i wybierasz tego lekarza, gdzie masz imię, nazwisko i zdjęcie. A nie tego, gdzie nie możesz go rozpoznać. Idziemy za twarzą. To jest wiarygodność.
Ta wiarygodność jest obecnie taką walutą w pewnym sensie internetową, możemy tak powiedzieć?
Bardzo trafne, tak. Tak mi się wydaje. Wiesz, znaczy wiarygodność. No jak my się działamy w internecie, plus jeszcze mamy... Konkurujemy z całym światem, oczywiście w cudzysłowie, ale mamy tak dużą konkurencję, jest tyle twórczych osób. No skupmy się na Instagramie, powiedzmy, że to jest słowo klucz, media społecznościowe. Otworzyły nam drogę do tego, żeby się realizować w różnym kontekście, czy twórczym, czy żeby zarabiać pieniądze po swojemu. No i stawka wzrosła. No i imię, nazwisko, wiadomo, żeby nas ludzie mogli rozpoznać. Zdjęcie, super, to jest nasza wiarygodność. Nasz głos, nasz charakter, konsekwencja, klimat, pomoc, której udzielamy naszej społeczności, to wszystko ma znaczenie.
Tak, myślę o tej, o tym byciu właśnie prawdziwym, powiedzmy. Jak może się to rozjechać, jeśli chodzi o media społecznościowe? Bo mówi się też o mediach społecznościowych w kontekście budowania wizerunku, który może niekoniecznie mieć dużo wspólnego z rzeczywistością. Jeśli ktoś ma jakiś sztab ludzi, no to wiadomo, że inaczej to wygląda. Może robić 4-5 rolek dziennie, może przygotować śniadanie, które na talerzu rozplanuje i będzie wyglądało po prostu bajecznie, jak z restauracji. No a potem może się okazać, że w takiej rzeczywistości, jak się spotkamy, no to już tutaj jakieś papiery, notatki, coś wypada w kałuże. Znaczy myślę o tym
właśnie. Ja myślę, że to jest częstsze niż nam się wydaje. Mi się wydaje, że to jest po prostu norma. W sensie norma w kontekście osób, które kryją swój wizerunek w jakimś jakby celu i ten wizerunek i ta kreacja jest faktycznie kreacją, czyli że jest jakiś pomysł, taka gra aktorska można powiedzieć, czyli realizujemy projekt z naszym udziałem versus po prostu tworzymy coś i pokazujemy siebie, piszemy z błędami, nagrywamy rolki nieidealne, nie wstydzimy się tego, że popełniamy błędy i społeczność tak jakby uczy się razem z nami. A to też jest, widzisz, wiarygodność.
Rozumiem. Czyli to jeszcze kolejne dno znaleźliśmy w tym, jak to wszystko może wyglądać. Czyli jeśli ktoś wciela się w jakąś postać, dobrze o tym mówić, że to, słuchajcie, to jest, albo w jakiś sposób to przerysować?
Myślę, że to zależy od intencji, jakie mamy. Jeśli po prostu wykorzystujemy to w naszym tylko celu, nie obchodzą nas inni ludzie, nie chcemy budować społeczności, czyli mieć kontakt z naszymi ludźmi, znaczy z naszymi ludźmi, ludźmi, którzy nas obserwują, czytają od lat. Ja na przykład mam czytelniczki, które są ze mną od 15 lat. To jest niesamowite. Wyobrażasz sobie, o Boże, czytałam cię, jak byłaś w ciąży, to już 15... Ja mówię, no tak, to już tyle czasu. No więc jeśli mówimy do naszej społeczności, no to fajnie by było być szczerym, nie oszukujmy innych. Natomiast no są projekty. Projekty, które mają za zadanie zarobić, stworzyć, wypromować. No i wtedy często zdarza się tak, że ta prawda jest, jakby to ładnie powiedzieć, żeby powiedzieć, ale nie powiedzieć. No ta prawda jest
podchwytliwa?
Taka, podchwytliwa prawda.
Rozumiem. No właśnie, no to też warto o tym, znaczy warto, myślę, będąc odbiorcą, patrząc z tej perspektywy, nie przyjmować bezkrytycznie tego, co do nas trafia, tylko właśnie trochę tak przez jakiś pryzmat sobie to przepuścić. Tak myślisz?
Myślę, że ludzie to czują. Ja myślę, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, często nie umiemy nazwać, ale jeśli obserwujemy kogoś i coś nam nie gra, no czujemy po prostu, że jakby my łapiemy te kropki. Często nie zdajemy sobie sprawy, albo po prostu odrzucamy, nie obserwujemy, albo właśnie kwestionujemy, zadajemy pytania, nie zgadzamy się i mówimy, coś mi się tutaj nie zgadza, ta osoba mi się nie podoba, coś kręci. My czujemy, gdzie jest autentycznie, a gdzie coś tam jest takiego nie za bardzo. Oczywiście, jeśli ktoś chce nas wkręcić i ktoś tę autentyczność tak świetnie udaje, no to już, no jeśli ktoś chce nas oszukać, to nas oszuka. No ale nie mówmy o takich, wiesz, to są drobne, pojedyncze przypadki. Natomiast mam wrażenie, że ludzie to po prostu czują, więc to też jest, to nie jest tak, że da się wszystkich oszukać tylko dlatego, że po prostu chcemy zaistnieć, bo ludzie czują intencje, nawet przez internet.
No właśnie, coś mamy. Mamy ten, ten ludzki zmysł. Jeszcze kotwicząc do tego, jak to było na początku i do tego, jak jest teraz, praca jako bycie na Instagramie w cudzysłowie, kiedyś wydawała się czymś nierealnym albo przynajmniej takim budzącym takie praca na Instagramie.
Weź się do normalnej pracy.
To tak. Właśnie. Ale teraz już chyba możemy o tym mówić, albo może nawet nie jako o pracy, albo o projekcie, o hobbystycznej jakiejś działalności, no ale to bycie tam wymaga i może przynosić. Czyli znowu mamy tutaj dwa takie dość duże argumenty za tym, że jest to coś istotnego.
No chodzi o to, że my wykorzystujemy Instagram, jako to jest nasze narzędzie pracy. Wykorzystujemy je do zarabiania, realizowania naszych projektów równa się zarabianie. Także jakby prawdę powiedziawszy, jakby te pieniądze, tudzież zwrot z inwestycji jest dla nas bardzo ważny. No, się śmieję, że no, jesteśmy dorosłymi ludźmi i te wolontariaty mam już dawno za sobą. Można zarabiać na Instagramie, tylko że to nie chodzi o to, że zarabiamy będąc na Instagramie, ale jeśli wkładamy tam naszą obecność, czyli poświęcamy czas i zaangażowanie i są osoby, które są zainteresowane tym, co pokazujemy, dajemy im jakąś wartość, uczymy czegoś, wskazujemy drogę, pokazujemy proces od A do Z, jak dotrzeć do jakiegoś miejsca, jak się czegoś nauczyć, no to finalnie stajemy się ekspertami i finalnie możemy to przełożyć na, jakby zmonetyzować, czyli sprzedawać e-booki, robić warsztaty, webinary, mentoringi. Jesteśmy w stanie jakby zarabiać na Instagramie poprzez te platformy. Nie dlatego, że tam jesteśmy, tylko dlatego, że dajemy jakąś wartość. Oczywiście są influencerki, one zarabiają na reklamach i na promocjach produktów, no ale każdy ma swój sposób. Ważne, że można.
No właśnie. Tutaj tak trochę ogólniej do tego, jak można to robić, jak powinniśmy to robić, na co zwracać uwagę, opowiemy trochę w drugiej części. A teraz jeszcze tak wpadło mi do głowy, że to nadal jest, no właśnie, pewna zasada ograniczonego zaufania, którą powinniśmy się kierować jako odbiorcy, prawda? Też nie wiemy do końca, kto jest właśnie po drugiej stronie, jakie są tutaj, no nie, już trochę tak demonizuję, jakie siły są w grze, ale chodzi o to, żebyśmy też podchodzili do tego właśnie na zasadzie takiej, że no dobra, ale trochę krytycznie.
Masz rację. To, że ktoś ma 100 tysięcy followersów, nie znaczy, że ma dobre intencje. Nie znaczy, że to, co przedstawia, jest dla ciebie dobre. Nie chodzi o to, że jest złe z zasady, tylko każdy ma ograniczone jakby swoje talenty, zasoby, doświadczenie, wykształcenie i tak dalej. I to, że ktoś mówi, że to jest proste w trzech krokach, możesz to zrobić, nie znaczy, że jeśli zrobisz te trzy kroki, osiągniesz ten sam cel, co ta osoba, która no po prostu ma inne doświadczenie, inną drogę. Dla niej to było proste, dla ciebie nie musi być. I co jest? Frustracja, że się nie nadaje, rezygnujesz, to jest no, takie bolesne dla wielu osób. Ja bym kwestionowała, to znaczy, że to też wydaje mi się, że ludzie kwestionują przez to, że dociekają, dopytują, zadają czasami trudne pytania, albo nie dokonują decyzji zakupowej, jeśli mówimy już o zarabianiu na Instagramie od razu, tylko tak się czają. Tu z jakiegoś taniego e-booka kupią, poczytają, tu pójdą na live'a, na webinar i cały czas tak jakby spotykają się z daną osobą, żeby w końcu mieć pewność, że dobra, wydam te parę stów na ten program, bo to mi naprawdę pomoże. Chociaż to są też osoby, które są bardzo czułe na taki blask znanej osoby, która jest bardzo przekonująca w tym, że wystarczy naprawdę tylko trzy kroki dzielą cię od sukcesu. No nie złapałbyś się na to?
Tak, mam nadzieję, że nie. Ale to brzmi bardzo miło. Może być różnie. Tak, oczywiście. No, wystarczy, że będziesz mieć tylko ten jeden nawyk i będziesz poświęcać na to 3 minuty dziennie i już będziesz na szczycie. No, żyjemy w takim czasie, gdzie ta uwaga jest walutą, jest czymś, co jest tak cenne, że musi nas coś przyciągnąć i zatrzymać, żeby to, no właśnie, żeby
A
ten...
wiesz, o czym nikt nie mówi? Dlaczego właśnie te wszystkie komunikaty są takie czasami niesprawiedliwe? Bo nikt nie mówi o pracy, którą trzeba włożyć w to, żeby zrealizować jakiś cel. Czyli my chcemy być jak dana osoba, która nam mówi, że wystarczy 3 kroki, bo ja to zrobiłam w 3 krokach, ale nikt nie mówi, że to robiła przez 3 lata. Że trzeba dać sobie 3 lata na to, żeby coś zrealizować. Nie ma tej pracy w tej ofercie. Że jest super, tylko 3 kroki. To jest proste, zobaczysz, tylko nikt nie mówi, ile czasu to zajmuje, zaangażowania, godzin, na razie za darmo. No bo tak. Za przygotowania nikt nie płaci.
No właśnie, w pewien sposób jest to, może nie tyle nieuczciwe, ale omija na pewno kontekst, zaplecze, jakby całą historię, to co doprowadziło do tego pierwszego kroku. Ale to też chyba trochę jest o nas znowu, jest to lustro, jesteśmy... nastawieni na szybki efekt, chcemy szybkiego efektu, takiej gratyfikacji, czy tego, żeby to było właśnie tak, że strykamy palcami.
Oczywiście, że tak. Nie wiem, czy to dlatego, że boimy się pracy, czy dlatego, że boimy się, że wykonamy tę pracę i nie będzie tego efektu, czy po prostu jesteśmy bardzo podatni na wpływy i na, może nie manipulacje, ale sugestie, że to jest proste, bo obserwujemy te osoby, które właśnie na Instagramie, już wracamy do kreowania wizerunku, kreują się na osoby, które pracują z lekkością. Że zrób to, a będziesz pracować 3 godziny dziennie. A to jest nieprawda. To jest po prostu nieprawda.
Wpadła mi do głowy, tak mi się wydaje, dość trafna analogia, to przepisy kucharskie w rolkach, gdzie to jest dynamiczne szatkowanie, gdzie to szklenie cebuli po prostu od razu i potem miska, cyk, ping już robi piekarnik i mamy pyszne danie, podczas gdy trzeba to wymyślić, trzeba pójść do sklepu. Nie, tu nie mają takiej cebuli, trzeba iść gdzie indziej, potem przyjść, obrać tę cebulę i tak dalej. Więc to też jest, no znowu, pewien pryzmat, pewne okulary, tak, właśnie, skróty, które... No, potem możemy się zawieść.
Mam wrażenie, że ludzie lubią skróty. W sensie my lubimy, nasz mózg lubi. Czyli, że jeśli czytasz wpis trzy sposoby na, to się cieszysz, bo to znaczy, że tak jakby ten jeden problem i wyzwanie jest skrócone do trzech punktów, które z łatwością ogarniesz.
Albo przynajmniej będzie jeden, który zadziała z tych trzech.
Tak. Mhm. Bo jeśli to by było 100, no to tak trochę ciężko, ale wiesz, pięć sposobów na, trzy sposoby na, to sprawia, że jakby ta nasza, nie wiem, to wyzwanie jest ograniczone do trzech punktów, a to się wydaje jakby, wiesz, możliwe do wykonania. Mm-hmm. I tak. To jest jakoś motywujące, albo też porządkujące. Myślę, że to wszystko i tak zależy od intencji. Jeśli ktoś tutaj, wiesz, jakiś niesprawdzony sposób chce sprzedać, to sprzeda właśnie ludziom, którzy liczą na szybkie efekty. No tutaj jakby, no tego nie zmienimy.
Nie na wszystko mamy wpływ, a na co mamy wpływ, zwłaszcza jeśli chcemy tworzyć w sieci i osiągać efekty, nie efekty takie właśnie bardzo dynamiczne czy szybkie, tylko takie efekty, które sobie zaplanujemy i zaplanujemy wszystkie kroki, które nas doprowadzą do konkretnego celu. O tym wszystkim po krótkiej przerwie muzycznej. A jak?
Świat nowych mediów.
30 minut do południa pozostaje, cały czas jesteśmy w świecie nowych mediów, jesteśmy w internecie, można tak powiedzieć, nie jesteśmy sami tutaj. Monika Pryśko, Tekstualna, cały czas z nami.
Witam po przerwie.
Witamy po przerwie. Jedna, druga duetu Instapartner. Jedna, druga, druga, druga?
A druga, druga to moja siostra bliźniaczka Emilia.
Czyli ktoś, od kogo możesz odbijać pomysły i...
Dokładnie tak.
Nie to bać jest... się oceny.
No tak, jakby trochę zahaczamy o samotność w biznesie, a trochę o to, że no, nam jest najbliżej do siebie. To jest moja siostra, znamy się, słuchaj, od zawsze.
Sporo czasu.
Jakby nasze kompetencje się uzupełniają. Chcąc, nie chcąc, pracuje nam się po prostu ze sobą najlepiej. A próbowałyśmy z wieloma osobami, no jesteśmy duetem, który czyta sobie w myślach, więc no, wykorzystujemy akurat ten potencjał, który nam został dany w tym życiu i razem pracujemy. Właśnie w projekcie Instapartner.
Powiedziałaś o takiej samotności w biznesie, no i tak myślę, w kontekście właśnie działalności instagramowej na przykład, że no to może być kłopot, że trzeba samemu wziąć się, nagrać rolkę, nie ma od kogo tego odbić. Czy to tak jest, że to w dużej mierze są jednoosobowe działalności takie, internetowe?
Oczywiście. Wydaje mi się, że tak, że to są małe działalności gospodarcze, dziewczyny, które jeszcze nie mają firm, pracują na etacie i marzy im się coś innego. I ta samotność w biznesie jest bardzo realna. Jakby ja jej nie doświadczam. Ja mam to szczęście, że ja pracuję naprawdę super babkami, mam przyjaciółki, które mnie bardzo inspirują i mogę się z nimi dzielić jakby wszystkimi moimi pomysłami, ale są osoby, i znam takie osoby, bardzo kreatywne, które są same w tej swojej bańce, bo komu mają opowiedzieć? Kto zrozumie? Tak jakby kto zrozumie ten pomysł? Bo też nie chodzi o to, żeby się z kimś podzielić, ale żeby podzielić się z kimś, kto da ci naprawdę trafną radę, a nie powie... A, brzmi okej, rób.
Tak, super, no, wrzucaj, no, oczywiście.
To jest miłe, ale czy jest faktycznie merytoryczne? Ja ogólnie uważam, że to jest bardzo duży temat tej samotności w biznesie. Mam wrażenie, że kobiety się z tym mierzą i umieją to nazwać. Mam wrażenie, że mężczyźni lepiej sobie z tym radzą. Są bardziej projektowi, a kobiety bardziej emocjonalne, stąd ta samotność właśnie.
Bo zajmujesz się komunikacją kobiet, znaczy kobiecych biznesów w internecie.
Tak, zajmuję się komunikacją w mediach społecznościowych. No i tak wyszło, że po prostu pracuję z kobietami, bo najlepiej mi się pracuje właśnie z kobiecymi markami osobistymi.
To budowanie marki osobistej u ciebie trwa 15 lat,
tak,
bez mała, także to jest proces i myślę, że to jest coś, co nie do końca wybrzmiewa, albo coś, na co trzeba uczulić, że to nie jest właśnie raz, dwa, zrobimy, kupimy nawet followersów, bo takie praktyki też są.
Tak.
I jak się ktoś dowie, to chyba niedobrze.
Znaczy, ja się śmieję, że jeśli ktoś kupuje followersów, to bardzo polecam wtedy zmienić język, w którym mówimy, czyli na przykład na turecki, żeby trafić do swojej grupy docelowej. Więc trzeba być ostrożnym, skąd się kupuje, bo czasami to są Indie, a czasami Turcja. No różnie możemy trafić.
No, widziałem kiedyś takie wykresy, że można analizować konta. Tak. To było chyba na Twitterze i ktoś pokazywał, że też tam sobie, no ktoś podszedł do tego bardzo tak otwarcie.
Nie polecam.
No właśnie, bo to nie jest, znowu, to nie jest bieg szybki sprint, tylko raczej maraton i mozolne toczenie tego głazu. Nie wiem, czy to dobra metafora, ale wydaje się, tak, że krok za krokiem musimy po prostu jeden followers, drugi followers.
Dokładnie tak, ale mamy jakby oczekiwania, bo widzimy to, co robią inni. Nam się wydaje, że to było chwila, moment. Jakby nie analizujemy, że ktoś jest w internecie od 10 lat i od 10 lat dłubie. My mamy oczekiwania, że tak jakby tych przygotowań nie chcemy robić, no bo to się nie opłaca. Tam nie ma lajków, tej nagrody takiej, którą chcemy. Natomiast wszystko potrzebuje czasu. I my potrzebujemy czasu, żeby się nauczyć. Żeby się nauczyć. Ja z siostrą robimy projekt drugi rok. Oczywiście, że miałyśmy oczekiwania, że w pół roku po prostu zarobimy milion. Oczywiście, że tak. Tylko, że oczywiście, że to się nie wydarzyło, ponieważ my musimy się czegoś nauczyć. Musimy zobaczyć, czy to do nas pasuje, czy ta metoda, ten schemat, czy ten system w ogóle u nas zadziała, z nami. A jeśli nie zadziała, no to co robisz? Rezygnujesz, czy kombinujesz? No my akurat kombinujemy, no bo już tyle żeśmy włożyły w coś pracy, że ciężko by było z tego zrezygnować, więc dajemy sobie kolejną szansę i kolejną. No i to jest super. Jesteśmy coraz lepsze, jesteśmy coraz dalej. Nie tam, gdzie byśmy chciały być, ale z drugiej strony, no co zrobisz jakby z tym czasem? Od punktu A do punktu Z musi jakiś czas upłynąć.
No, media społecznościowe, o tym też już mówiliśmy, sprawiają czasem takie wrażenie, że coś jest łatwiejsze, albo wydaje się łatwiejsze, niż jest w rzeczywistości. Sprzedaż produktów cyfrowych na przykład, tu tak podprowadzam trochę pod sprzedaż e-booków.
Ależ mam doświadczenie. Mam wielkie doświadczenie, również z fuck-upami, jeśli możemy tak to nazwać. Oczywiście są takie produkty, które mówią, że ja się śmieję, czasami widzę takie rolki, jeszcze scrollujesz, przecież możesz w pół godziny zrobić e-booka w Canwie, sprzedajesz 4 dziennie, to ileś tam tysięcy w miesiącu. Ja sobie myślę, Boże, ale nikt nie mówi, że komu ty masz to sprzedawać, jak to masz sprzedać, musisz zrobić sklep kosztuje, jakby są wszystkie etapy, które trzeba wykonać, żeby mieć szansę to sprzedać. I poza tym, no, jak? Musisz się dowiedzieć, komu? Punkty bólu grupy docelowej. Kto ma w ogóle skorzystać z tego e-booka, a nie dla samego... Ja już zrobiłam e-booka dla samego, bo mi się wydawało, że mam taki świetny pomysł i po prostu nawet nie, przez myśl nie przeszło, żeby to zweryfikować. No i nikt nie kupił. Taka jest prawda. Bo tylko on był dla mnie potrzebny.
A lekcja została.
Lekcja została, tak.
No właśnie. To jest też o oczekiwaniach, tak myślę. Jest takie sformułowanie, zarządzanie swoimi oczekiwaniami. Ja to wnoszę w sobie bardzo głęboko, powtarzam sobie co jakiś czas, że to jest coś, co trzeba robić i nie można nastawiać się na konkretny efekt, bo och, wszystko zmienne być potrafi.
Ja się tego uczę. A to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Jakby te nasze oczekiwania potrafią popsuć. W sensie fajne jest, bo to jest nas gna trochę do przodu, że te oczekiwania sprawiają, że jesteśmy głodni i że mamy motywację, żeby coś zrobić, zadziałać. Ale z drugiej strony, jak te oczekiwania są niespełnione, to tak... nie wiem, rezygnować czy nie, już musimy sobie znowu tę energię jakoś wywołać, no ale jesteśmy dorośli. No właśnie, musimy to jakoś nawigować tymi naszymi oczekiwaniami oraz doświadczeniami, żeby finalnie dojść tam, gdzie chcemy dojść.
No właśnie, a gdzie chcemy dojść? To jest cel, to jest, nie wiem, kamień milowy, jak to możemy określić? Jeśli zaczynamy coś, jakąś drogę, chcemy... No właśnie, być gdzieś, no to powinniśmy chyba wiedzieć po co, dlaczego, dokąd zmierzamy.
A często ludzie nie wiedzą. Znaczy wiedzą, że chcą uznania, lajków, że to się kojarzy z czymś bardzo miłym, przyjemnym. Ten poklask, podziw jest bardzo taki nęcący i fajnie jest widzieć tych followersów. No, no to jest bardzo przyjemne. Ale właśnie co jest twoim celem? Czy te lajki puste... Czy faktycznie masz jakiś projekt, jakieś marzenie, które chcesz zrealizować? Moim marzeniem od dobrych 7 lat było napisanie książki. Napisałam 4 i nagle się okazało, że tym moim marzeniem jest bycie pisarką. Rozumiesz, ja chcę pisać dla kobiet książki obyczajowe i właśnie ta działalność w internecie, te 15 lat regularnego pisania sprawiło, że to jest możliwe. I to jest właśnie taki sukces w mediach społecznościowych, Instagramie, ogólnie w działalności online, żeby móc sobie otworzyć te drzwi, które są dla ciebie ważne. Już tam pal sześć tych followersów, co oczywiście jest miłe i głaszczy nas po pleckach, jak tutaj nowi followersi przychodzą, ale to nie powinien być cel sam w sobie. Ale chyba zboczyłam z tematu w ogóle. Nie,
moim zdaniem jesteśmy cały czas w tym samym dobrym miejscu i mówimy o tym, że no właśnie, może być różnie, ale czasem trzeba lat, żeby coś zrobić. Tytuł książki twojej, jednej z czterech, póki co, wiemy, że piąta jest w drodze, Bój się i działaj, bardzo znamienne, myślę, też pod kątem dzisiejszej być może rozpoczynania działalności internetowej, bo nadal tak się dzieje. Nie ma jeszcze wszystkiego w internecie.
Nie ma wszystkiego w internecie. I wczoraj zadano nam pytanie uczestniczka naszego webinaru, właśnie, czy jeszcze się opłaca, czy jeszcze jest dla mnie czy jeszcze jest miejsce dla marek osobistych? Oczywiście, że jest miejsce. Ponieważ to nie chodzi o temat, chodzi o nasze doświadczenie, o nasz pryzmat, filtr, nasz proces, czyli nie jest ważne tak naprawdę ten konkretnie, co ty mówisz, znaczy oczywiście jest, jakby teraz generalizuję, ale ludzie nas obserwują, bo chcą się dowiedzieć, jak my coś zrobiliśmy, jak my coś postrzegamy, jaki był nasz proces dojścia z punktu A do punktu Z. I chcą, może nie to, że skopiować, ale zasugerować się historią prawdziwej osoby i to nie jest teoria. Już tutaj wchodzimy właśnie w praktykę i pokazywanie tych upadków, sukcesów, że to jest dłuższa droga, że są różne aspekty, że różne konsekwencje. To jest takie ludzkie, prawdziwe i mam wrażenie, że ludzi przyciąga. Dlatego jest miejsce w internecie, mam wrażenie, jeszcze dla każdego. To jest nadal bardzo pojemny folder. Jeszcze tam dla nas miejsce jest.
W sieci jeszcze można się odnaleźć i jeszcze są nisze, jeszcze są takie niezagospodarowane, powiedzmy, poletka?
Moim zdaniem tak i też nie chodzi o to, żeby mówić o czym nikt wcześniej nie powiedział. Mam wrażenie, że to, jak my mówimy i nasz pryzmat naprawdę jest jakby tutaj najbardziej znaczący. Przykład. Uczyłam się lejków sprzedażowych bez sukcesu przez wiele lat. Ja płakałam, jak ktoś próbował mi wytłumaczyć, co to jest lejek sprzedażowy. Mój mózg tego nie ogarniał. Dopóki jedna kobieta, Klaudia Kuhn, powiedziała mi to po prostu w trzech zdaniach i zrozumiałam to. I tak właśnie, o to właśnie chodzi, że szukamy osób, które mówią naszym językiem. I może 100 osób mówić o tym samym i tylko jedna osoba do nas trafi. I to jakby, to jest cała magia. Nie musimy być po prostu tak unikalni, że będziemy mówić o rzeczach, których sami nie rozumiemy. Ważne, żebyśmy mówili po ludzku do osób, które właśnie tej naszej ludzkiej obecności potrzebują i tego naszego ludzkiego doświadczenia.
A czy istotny jest jeszcze format, czy format blogowy, instagramowy, facebookowy, rolkowy, czy LinkedIn? Czy to jest istotne, no bo oczywiście wszyscy chcieliby być wszędzie, ale wiemy, że wszędzie być nie można, no bo nie mamy tylu rąk, tylu nie godzin mamy w dobie i tyle sił przede wszystkim. Czy patrzeć, przyglądać się bardzo mocno temu, gdzie mamy być?
Przyglądać się, gdzie są nasi odbiorcy.
O.
Wiadomo, że TikTok, młodsze grupy docelowe. Ja się boję TikToka. TikTok mnie raz wciągnął i ja wiem, jakie są przepisy na lunch dla męża na 24 godziny. To już się wszystkiego nauczyłam. Oczywiście się śmieję, ale faktycznie TikTok mnie wciągnął, więc nie mam nic do powiedzenia takiego jako twórca. Natomiast jako odbiorca to się tego przestraszyłam. Jeśli chodzi o blogi, często dostaję pytanie, czy opłaca się jeszcze pisać blogi. Wydaje mi się, że opłaca się wizerunkowo, żeby testować coś, żeby jakby budować swój, jakby pokazywać swój punkt widzenia, pisać, kontynuować cały czas jakiś przekaz, warto. Ale czy się opłaca? Niekoniecznie, ponieważ ludzie coraz rzadziej czytają dłuższe formy. Szybciej Instagram, ponieważ na Instagramie w cudzysłowie są wszyscy, codziennie. To jest jakby, ludzie szukają chyba w 70% szukamy rozrywki na Instagramie, więc wchodzimy na chwilę relaksu i tam w międzyczasie szukamy jakichś tam wartości dla siebie. Więc bym celowała w Instagram. Nie wiem, co z LinkedInem. Wydaje mi się, że jeśli ktoś ma biznesowe zamiary, eksperckie zamiary, to LinkedIn jak najbardziej tak. Mhm. Ale myślę, że warto wybrać sobie dwa miejsca, albo przynajmniej, no może dwa. Jedno miejsce, gdzie jesteśmy naprawdę regularnie, no chyba, że mamy dużo czasu, dużo energii i jesteśmy w stanie być w trzech miejscach w takim, takiej samej jakości jak w jednym.
Albo zespół ludzi.
Albo zespół ludzi, dokładnie tak.
Sztab cały. Czyli jeszcze wyciągam jedną rzecz tutaj z tej wypowiedzi, to jest to, żeby być konsekwentnym, czyli żeby, no jak już przyzwyczajimy naszych odbiorców do tych treści, to one powinny być spójne, czyli cały czas takie same i powinny pojawiać się w miarę regularnie?
Tak, konsekwencja i regularność uważam, że to jest niedocenione, a to jest główne coś, czym powinniśmy się zajmować. Czyli jak już jesteśmy, nawet nie idealnie, to bądźmy regularnie, żeby ludzie mogli nas poznać i żebyśmy byli dla ludzi przewidywalni. Czyli jakby dla mnie to jest cenne, że taka sama, jaka jestem online, taka sama jestem offline i osoba, która zna mnie w sieci, jeśli pozna mnie też, nie wiem, w sytuacji prywatnej, to się nie zaskoczy. Nagle nie będzie mieć tutaj, wiesz, rozdwojenia jaźni, z kim ja rozmawiam. Autentyczność jest ważna, według mnie, bo po prostu się opłaca. Ile można ściemniać? Jak człowiek jest autentyczny, to już ten jeden ciężar spada mu z ramion.
No właśnie, nie trzeba udawać.
Nie trzeba udawać.
Nie ryzykujemy, że ktoś się pomyli. Tekstualna.pl, tam też blog. Opowiedz o tym trochę, jak dzisiaj wygląda praca nad takim blogiem, którego się aktualizuje, którego trzeba prowadzić.
No powiem szczerze, że tekstualna.pl nie działa tak, jakbym chciała, ponieważ jakby no przestałam być trochę blogerką. Już się przeniosłam do newslettera. To też jest ważne. Fajnie jest mieć newsletter. Też się tego dowiedziałam od Klaudii Kuhn. Żeby mieć kontakt ze swoimi odbiorcami. Faktem jest, że przeniosłam się właśnie na newsletter właśnie dlatego, że przełożenie tej treści, znaczy przełożenie uwagi naszych czytelników z krótkiej formy instagramowej na dłuższą blogową, to jest jednak wyższa szkoła jazdy konnej. Biorąc pod uwagę, że nie mamy takiej uważności, nasza uważność jest przerywana jakimiś różnymi bodźcami, to żeby zmobilizować naszą społeczność do czytania dłuższych form, to też właśnie długi proces, konsekwencja, przewidywalność. Tutaj moją bohaterką jest Basia Szmyt, która uparcie od kilkunastu lat jest blogerką z krwi i kości i prowadzi bloga, jak Pan Bóg przykazał. Naprawdę podziwiam. Ale to jest świetny przykład. Po pierwsze, grupa docelowa wie, czego się spodziewać, a po drugie, to twórca ustala zasady.
No właśnie. Newsletter to też taka forma, do której teraz się trochę przyczepimy, która jest bardzo, no ktoś nas zaprasza, prawda? Ktoś nam daje jakiś kredyt zaufania, bo to tak. Też jest trochę o tym, tworzenie treści, że no dobrze, chcesz mojej uwagi, oto ona, ale musisz, tak, musisz w jakiś sposób spełnić obietnicę.
Znaczy te newslettery też są o tyle ważne, że tak czasami słyszę, jak zabiorą Instagrama, to jak się spotkasz ze swoją społecznością? No i odpowiedzią na to pytanie jest newsletter, bo masz dostęp do adresów mailowych i możesz się skontaktować ze swoją społecznością, ale ona nawet nie zwróci uwagi na twoje treści, jeśli one będą tylko reklamowe, albo tylko miałkie, albo tylko jakieś takie zawracające gitarę. Ja wczoraj napisałam tekst, dzisiaj poszedł o 9:00 i dostałam już 3 maile zwrotne, że komuś się chciało taki długi tekst przeczytać i sobie myślę, a ja się napracowałam. 2 godziny siedziałam, po prostu pisałam i rozkminiałam i to jest właśnie przełożenie, że trzeba dać tę wartość najpierw, żeby móc później oczekiwać zaangażowania i uwagi z drugiej strony. A często to jest za trudne, bo nie chce nam się. I co, wrzucimy po prostu zdjęcie z wakacji, ludzie powiedzą, ale ładne zdjęcie, ładnie wyglądasz. I co dalej? Tak. Co dalej?
No właśnie, trzeba mieć jakiś plan. Jak to wygląda w twoim przypadku? Czy to bardziej spontanicznie, czy bardziej planowo podchodzisz do działania? Na zasadzie w czwartki burza mózgów, w piątek scenariusz, w sobotę nagrania i publikacja na
to
rozpisana.
To jest bardziej spontaniczne pod względem jakby takim, że z moją siostrą nie mieszkamy w jednym mieście, więc jak już się umawiamy, to raz a porządnie i wiesz, to nie jest co czwartek, tylko bardziej jeden czwartek w miesiącu. Jestem trochę spontaniczna i niecierpliwa, więc jak coś mnie porywa, to już nie czekam do czwartku, tylko w poniedziałek nad tym pracuję. Jeśli chodzi o moje takie właśnie tekstualne sprawy, tutaj daję sobie jakby przestrzeń na to, żeby zrobić sobie więcej przerwy, albo żeby te treści nie były tak regularne, ale jeśli chodzi o Insta Partnera, czyli projekt z moją siostrą bliźniaczką, tutaj już działam bardzo konsekwentnie, regularne newslettery, przynajmniej raz w tygodniu, regularnie jesteśmy na Instagramie, cały czas staramy się być w kontakcie z naszą społecznością.
To też projekt, po twojej stronie projekt, no właśnie, czy zamknięty? Bój się i działaj, to tytuł książki, ale to też podcast, 10 odcinków, które można odtworzyć cały czas, czyli forma radiowa. No i tutaj w kierunku eksperymentów, tak spoglądam, bać się i działać faktycznie?
Bać się i działać. Wiesz co, Kalina Kończewska, też moja znajoma, mówi zawsze, że tylko działa, nie działa. W sensie nie ma takiej siły, która wyciągnie cię z tego dyskomfortu osoby początkującej i włoży cię w sytuację, kiedy ty bez wysiłku masz już doświadczenie i pewność siebie. Nie ma takiej siły. Po prostu trzeba się zdecydować na taki kontrolowany dyskomfort, żeby dać sobie jakby szansę na coś więcej. Czyli my się cały czas rozwijamy. I ja pamiętam, że rozmawialiśmy też o tym, że moja pierwsza wizyta w Radio Gdańsk i było na antenie kilka sekund milczenia. To było moje milczenie, bo nie umiałam jakby, nie umiałam zaskoczyć. Tak mnie jakiś stres tutaj zżarł, ale gdyby nie to doświadczenie, to by mi lepiej nie poszło następnym razem. A teraz widzicie, gadam jak najęta i w ogóle się nie stresuję. Tylko dlatego, że dałam sobie szansę te kilka lat temu. Oczywiście człowiek daje sobie szansę albo i nie daje, ale czasami warto ten dyskomfort wziąć na klatę, żeby później było łatwiej.
Potwierdzam, bo jak Monika przyszła, to powiedziała, nagrywamy czy na żywo? No. W ogóle bez stresu już podeszła do naszego dzisiejszego spotkania i jesteśmy tutaj. Jesteś w internecie tekstualna.pl, no i też Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Trochę tego jest.
Trochę tego jest, tak. Ja jakby to hasło Bój się, działaj przylgnęło do mnie w 2016. I stwierdziłam, że to jest, znaczy stwierdziłam, to samo wyszło, czułam to bardzo, że to jest moje hasło, że to jest hasło, które mnie prowadziło i faktycznie dawało mi jakąś taką motywację, bo to hasło nie zakłada sukcesu i to hasło nie zakłada, że ja muszę jakiś konkretny wynik osiągnąć. Po prostu bój się i działaj, dawaj sobie szansę. Więc faktycznie prowadziłam rozmowy, zapraszałam fajne dziewczyny, to jest taki cykl 10 rozmów i napisałam książkę właśnie o tym, żeby po prostu dawać sobie szansę. Że tu nie chodzi o to, żeby na końcu zawsze był sukces. No bo to jest spalające. Nie osiągamy sukcesów za każdym razem. Może w 5% naszych działań ten sukces faktycznie jest taki, jaki oczekiwaliśmy, że będzie. Ale no, jakby no działajmy, róbmy coś, jakby kombinujmy, rozwijajmy się, bo po drugiej stronie tego dyskomfortu czekają na nas kolejne drzwi. I za tymi drzwiami może być coś naprawdę fajnego, na co czekaliśmy albo marzyliśmy w liceum, żeby to osiągnąć. No w moim kontekście to na przykład są książki. Nikt nie dałby mi szansy napisania pierwszej książki, gdyby nie tekstualna. No nikt by nawet o mnie nie słyszał. A już piątej książki, jakby obyczajowej dla kobiet, z happy endem, no to już faktycznie to już te 15 lat pracy zaowocowało tym, że miałam łatwość, jakby łatwiej mi było zaproponować coś. Łatwiej mi było uzyskać ten pozytywny efekt. Także bardzo się cieszę, że współpracuję z wydawnictwem Muza. Super.
Bardzo się cieszymy również. Dziękujemy za odwiedzenie. No i też jeszcze tak może idąc w stronę tworzenia, czy też robienia różnych rzeczy, działanie, realizacji projektów, to banie się, ten dyskomfort będzie zawsze. Jeśli będzie, prawda, jak coś nowego, no to nie ma innej chyba.
Nie ma innej opcji. Nie ma takiej opcji, która zabierze nam ten dyskomfort, kiedy robimy coś po raz pierwszy, albo robimy coś, co jest naprawdę niewygodne, co się kojarzy ze stresem, czy to wizyta w śniadaniówce, czy choćby przykład mojej siostry, która nigdy nie nagrywała rolek, nigdy nie była w internecie, nigdy nie tworzyła takiej jawnej po prostu marki osobistej online. Jej marka osobista offline działała super, ale online jej nie było. No i nagle jestem ja, jesteśmy w duecie, no i się śmiejemy, że nasze pierwsze nagrania wyglądały tak, że ja mówiłam, a moja siostra przytakiwała, ponieważ nie miała tego doświadczenia. I to jest naprawdę, słuchajcie, praktyka czyni mistrza i półtora roku później moja siostra jest lepsza ode mnie. Także naprawdę kwestia, słuchajcie, praktyki, ale trzeba się zdecydować na ten dyskomfort, że będziemy wyglądać nie tak, że będzie mieć ciśnięte szczęki, że będzie nam wstyd czasami. Ale później jest łatwiej.
mobilizujące spotkanie na początek nowego roku. Bardzo dziękujemy. Jeśli Państwo myślą o rozpoczęciu jakiejś działalności internetowej, no to proszę bardzo, garść wskazówek. Ta rozmowa trafi oczywiście na naszą stronę internetową. Będziemy można podesłać komuś, kto na przykład chciałby taką działalnością się w nowym roku zająć. Monika Pryśko, tekstualna, połowa duetu Instapartner. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Było super.
Bardzo, bardzo się cieszymy. No i zapraszamy oczywiście też, jak będzie książka, no to będzie też więcej na pewno tematów jeszcze do rozmowy. Audycję zrealizowała Ewa Palicka, na którą spoglądam teraz z lekkim niepokojem, ale chyba wszystko w porządku. Filip Jędruch, ja się odmeldowuję. 7 minut do 12 pozostaje. Radiognajs.pl w zakładce audycje. Proszę, jeszcze dzisiaj ta audycja się znajdzie w podzakładce Świat Nowych Mediów. My słyszymy się jeszcze dziś po 18 w Zoomie na Popkulturę. Do usłyszenia.
Świat nowych mediów.